Siostry i bracia w Chrystusie, przeżywamy drugi dzień naszych rekolekcji, chociaż one zaczęły się wcześniej, ale tak oficjalnie wczoraj. I dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu tą prawdę o nas, że jesteśmy wszyscy grzeszni, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, potrzebujemy nawrócenia. A w Ewangelii mamy kryterium nawrócenia. Mamy być na wzór Boga dobrzy, łaskawi, miłosierni, chętnie, radośnie obdarowujący naszych bliźnich no tym, co najlepsze, czyli miłością. Wtedy my sami korzystamy, bo najłatwiej kochać tych, którzy kochają, a nawet jeśli nie kochają mnie nawet bliscy, mimo że ja kocham, to i tak to, że jestem podobny do Boga, że kocham, daje mi wielką radość. Oczywiście największa radość tu na ziemi to kiedy kocham i jestem przez bliskich kochany. No ale zacznijmy od siebie, od stawienia sobie pytania, czy ja dla moich bliskich jestem darem, czy jestem tym, który kocha, przy którym chce się moim bliskim żyć. A taką największą miarą miłości na ziemi między ludźmi jest miłość małżeńska i wynikająca z niej miłość rodzicielska. I dzisiaj właśnie o tej największej miłości między nami ludźmi. Ogromna większość ludzi tej ziemi, no prawie wszyscy są powołani do małżeństwa i rodziny. Ci, którzy są jeszcze w wieku rozwojowym, czy już dorośli, ale jeszcze nie zawarli małżeństwa, to też mają, no, zanim zawrą małżeństwo, dokładnie wiedzieć, na czym polega miłość małżeńska, żeby wiedzieli, czy do tej miłości dorastają, czy ta druga strona dorasta. No i także my, księża, mamy świetnie wiedzieć, na czym polega miłość małżeńska, rodzicielska, bo to my przygotowujemy do małżeństwa i rodziny. Poza tym, żeby być dobrym księdzem, to trzeba się uczyć takiej miłości, która pozwala być też dobrym małżonkiem i rodzicem. Ja pracuję w seminarium duchownym, jestem wykładowcą od 37 już chyba lat. To kawał czasu. Czasami przychodzi mi rozmawiać z jakimś klerykiem, któremu musimy podziękować niestety za pobyt w seminarium, bo się nie rozwija, czy jest w kryzysie. I nieraz mi tam ktoś mówi z tych, którzy muszą odejść. Aha, to ksiądz mi Marek sugeruje, że mam się iść i ożenić. Ja mówię, nie daj Boże. Nie daj Boże, bo jak się nie nadajesz do kapłaństwa, to tym bardziej się nie nadajesz do małżeństwa. My cię musimy, no, brutalnie mówiąc, usunąć z seminarium, bo tu zamiast się rozwijać, wchodzisz w jeszcze większy kryzys i musimy cię usunąć stąd, żebyś się skonfrontował z samym sobą i żebyś zaczął wreszcie pracować nad sobą. To może kiedyś dorośniesz do miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. Wtedy też, jeśli się potwierdzi, że masz powołanie do kapłaństwa, to tu wrócisz i będziesz dobrym księdzem. Więc dla każdego chrześcijanina kryterium dojrzałości pracy nad sobą jest dorastanie do miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. Bo jeśli wiem, na czym ta miłość polega i dorastam do niej, to albo ją zrealizuję w pięknym małżeństwie i rodzinie, albo będę dobrym księdzem czy dobrą siostrą zakonną, albo będę dobrym kandydatem na męża, żonę, a niezależnie od tego będę innym małżeństwom i rodzinom świetnie, mądrze pomagał. Więc to jest, mówiąc tak twardo, znajomość miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, dorastanie do tej miłości jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Jest sprawdzianem, czy ja naprawdę pracuję z Chrystusem nad moim charakterem. No i teraz, dlaczego Bóg wymyślił tą niesłychaną miłość małżeńską i z niej wynikającą miłość rodzicielską? Otóż to wynika z naszej ludzkiej natury. To nie jest tak, że Bóg stworzył nas, ludzi, i jeszcze potem sobie pomyślał, a może by jeszcze dołożyć jeszcze powołanie do małżeństwa i rodziny. Nie, nie, to nie jest coś dołożonego. To wynika z naszej ludzkiej natury. Już wyjaśniam. Otóż Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I szczęśliwi jesteśmy na tyle, na ile stajemy się coraz bardziej podobnymi do Boga. Żeby stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga, zaraz zobaczymy, co to ma wspólnego z miłością małżeńską, żeby stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga, to musimy wiedzieć, jaki jest Bóg. No przynajmniej najważniejsze rzeczy na temat Boga musimy wiedzieć, bo tylko wtedy mamy szansę stawać się podobnymi do Boga. Otóż w Starym Testamencie wiedzieliśmy już dużo o Bogu. Wiedzieliśmy, że jest twórcą, że kocha nas, że się o nas troszczy, że jest przyjacielem, że jest zbawicielem, że jest miłosierny. I wiedzieliśmy, że jest Bogiem jedynym i nie masz innego. Tośmy już wiedzieli w Starym Testamencie. Ale w związku z tym, żeśmy wiedzieli, bo sam nam Bóg to wyjaśnił, że jest Bogiem jedynym i nie masz innego, to chyba wszyscy ludzie w Starym Testamencie też, tak bym myślał, myśleli, że Bóg jest samotny jako Bóg. No skoro jako Bóg jest jedyny, to oczywiście jest w relacji z nami, ludźmi, których traktuje jak ukochane dzieci, jest w relacji, w kontakcie z aniołami, ale jako Bóg no nie ma jak się spotkać z innym Bogiem i tworzyć może na przykład przyjaźń z jakimś innym Bogiem, bo innego Boga nie ma. Czyli w Starym Testamencie ludzie byli z siłą rzeczy przekonani, że Bóg jest skoro jedyny, to i samotny. Okazuje się, że Bóg jest jedyny, a nie jest samotny. Nigdy byśmy na to nie wpadli. To w ogóle przekracza nasze ludzkie możliwości, żeby ktoś z nas pomyślał o istnieniu Boga, który jest jedyny, a nie jest samotny. Otóż gdy Syn Boży do nas przyszedł, by w ludzkiej naturze, by nam pokazać miłość szaleńczą, aż do krzyża, do dania za nas życia, nigdy byśmy nie wymyślili Boga, który aż tak kocha, to niechcący, chciałby się powiedzieć, przy okazji odsłonił nie tylko niesłychaną miłość do ciebie i do mnie, ale odsłonił też dużo o tym, co się tam w środku Boga dzieje. Otóż Bóg, ten jedyny i nie masz innego, jest jedyny, ale nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech równych sobie kochających się Bożych osób. Jest Trójcą Przenajświętszą. Jest wspólnotą, powtórzę, trzech kochających się równych sobie w bóstwie osób. Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest wspólnotą, w której każdy kocha każdego. Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest wspólnotą, w której te osoby różne Boże się ze sobą utożsamiają. Bo tak działa miłość. Twój los jest moim losem. I Jezus to powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Podobnie Duch Święty z mojego weźmie i wam da. Więc mówiąc po ludzku, Bóg jest rodziną. Jest najszczęśliwszą wręcz rodziną we wszechświecie, bo jest rodziną, w której każdy kocha każdego. No i nasze rodziny, na wzór Bożej rodziny, są wtedy normalne, a przez to szczęśliwe, gdy w naszych rodzinach każdy kocha każdego, tak jak jest to w Trójcy Przenajświętszej. Gdy mąż kocha żonę, żona męża, obydwoje rodzice kochają każde z dzieci kocha mamę, tatę, każde z rodzeństwa i samo siebie. Dzisiaj będę o 20 do studentów i młodzieży mówił właśnie o tym, jak pokochać samego siebie dojrzale, co nie ma nic wspólnego z egoizmem, ale to dygresja. Kto chce podsłuchać, mówiąc uśmiechem, to może. Potem też w radiu Droga, w Wiedeńskim Radiu też będzie i tam ta konferencja. To tak na marginesie, żeby nie zapomnieć. A więc Bóg jest najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie. Rodziną, w której każdy kocha każdego. I teraz ten Bóg, który jest jedyny, nie jest samotny, co mówi do Adama, że jest pierwszym złem, pierwszym bólem? Otóż nawet nie grzech. No grzech jest strasznym złem, zwłaszcza poważny, ale można się nawrócić, stać świętym. Nie śmierć, jak moglibyśmy przypuszczać, że to też jest jakieś poważne zło. No, śmierć w ogóle nie jest złem. Jest szansą na przejście do życia wiecznego w niebie. Natomiast pierwszym złem, pierwszym bólem, mówi Bóg w Księdze Rodzaju, jest samotność człowieka. Dlaczego akurat samotność jest takim radykalnym bólem, radykalnym zagrożeniem? No proste, bo w samotności nie jesteśmy podobni do Boga, bo Bóg nie jest samotny. Mówiąc po ludzku, nawet Bóg sobie nie może pozwolić na samotność, a co dopiero my ludzie. Nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Tu taka może ważna dopowiedź na początek jeszcze tej refleksji, mianowicie w którym momencie mówi Bóg do Adama, nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Mówi to Bóg do Adama przed grzechem pierworodnym. To jest też bardzo ważne. Nie tylko co Bóg mówi do Adama, ale kiedy? Przed grzechem pierworodnym. Więc Bóg do szczęśliwego Adama, zaprzyjaźnionego wtedy jeszcze z Bogiem, z samym sobą, żyjącego w harmonii ze światem, mówi: jeszcze ci czegoś do szczęścia brakuje. Mówi to do szczęśliwego Adama. Przed grzechem pierworodnym. Brakuje ci jeszcze spotkania z kobietą, z człowiekiem drugiej płci. Co z tego wynika, już tego pierwszego faktu, że Bóg, który kocha Adama i mówi do kochającego Adama, który jest jeszcze nie w kryzysie, potrzebujesz jeszcze miłości kobiety, ty mężczyzno, a kobieta będzie potrzebować mężczyzny, miłości mężczyzny. Otóż z tego faktu wynika, że Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. Można dostać gęsiej skórki, kiedy sobie to uświadamiamy. Bo moglibyśmy pomyśleć, że skoro Bóg nas kocha niesłychanie, a kocha niesłychanie nad życie, no to może by chciał być jedynym, który nas kocha. Nie. Nie chce być jedynym, który nas kocha. Chce, żebyśmy się też wzajemnie miłowali. To samo jest w małżeństwach i rodzinach. Im bardziej na przykład mąż kocha żonę, tym bardziej się cieszy, kiedy nie jest jedynym z kolei z ludzi, który ją kocha. Kocha ją ogromnie, o tym za chwilę. Im bardziej ją kocha, tym bardziej się cieszy, że inni ludzie też jego żonę kochają. Że kochają ją jej rodzice, rodzeństwo, jego rodzice, rodzeństwo, dzieci, jeśli się pojawią na świecie, przyjaciele. A im bardziej nie kocha żony, bo jest w kryzysie, tym bardziej chce oddzielić żonę od ludzi, którzy tą żonę i jego kochają. No bo nie chce, żeby się ona zorientowała, że oni ją kochają, a on nie kocha. No bo jak ja ciebie, żono, nie kocham, a spotykasz ludzi, którzy cię kochają, to szybko zobaczysz, że oni cię kochają, a ja cię gnębię. I to samo w drugą stronę. Jeżeli żona kocha męża i im bardziej kocha męża, tym bardziej się cieszy, że inni ludzie też jej męża kochają. Jego, jej rodzice, rodzeństwo, dzieci, przyjaciele. Ale to tak na marginesie, chociaż ważnym. Czyli takim, tak samo dla mnie księdza, sprawdzianem tego, że ciebie kocham, parafianie nie, czy człowieku, który do mnie podchodzisz, którego chcę wspierać, sprawdzianem tego, że cię naprawdę kocham po Bożemu, że nic dziwnego z mojej strony jakiejś nie ma, dwuznaczności, jest to, że nie chcę być jedynym, z kolei jak ksiądz, który ciebie kocha. Pomagam innym księżom, żeby ciebie wspierali, rozumieli, cieszę się, jak to robią. Pomagam twoim bliskim, żeby ciebie kochali. To ważne takie dopowiedzenie. Więc tego się też uczymy od Boga. Że z jednym z takich ważnych sprawdzianów każdej miłości, także bliźniego, zwykłej miłości bliźniego, nie tylko małżeńskiej, jest to, że im bardziej ciebie kocham, i uczciwie, i bez, czyli bezinteresownie, za nic, bez żadnych oczekiwań, tym bardziej chcę, żeby inni ludzie też ciebie kochali. Nie tylko Bóg, nie tylko ja, ale też inni ludzie. No i ten Bóg, który nas kocha szaleńczo i który nie chce być mimo to jedynym, który nas kocha, mówi, wracamy do tego wątku ściśle małżeńskiego, nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Dlaczego? No bo w samotności nie jestem podobny do Boga, który nie jest samotny. W samotności jest mi źle, bo nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. No to życie wtedy jest jednym wielkim cierpieniem. Kiedy ja nie okazuję miłości innym ludziom, bo ich nie ma blisko mnie, albo oni mnie nie okazują miłości, no najczęściej jedno i drugie, to się umiera na raty. To jest agonia. Życie bez miłości ofiarowanej i przyjmowanej jest nie do wytrzymania. To jest kawałek piekła na ziemi. I Bóg, który nam mówi, co jest pierwszym bólem, pierwszym złem, samotność, od razu mówi, co jest pierwszym dobrem. No bo Bóg daje od razu lekarstwo na zło. Tak samo jak rodzice, jeśli przestrzegają dzieci przed jakimś złem, od razu mówią, co jest lekarstwem na to zło. Na przykład synu, jak nie, złem jest na przykład lenistwo twoje, bo z leniwego chłopaka nic dobrego nie wyrośnie, no to pierwszym dobrem w tym aspekcie jest pracowitość. To bierz się, synu, do roboty. I będziesz umiał kochać, będziesz umiał założyć i utrzymać rodzinę i tak dalej. Więc Bóg robi to jeszcze mądrzej niż my. Kiedy mówi, co jest złem, od razu mówi, co jest dobrem. Mianowicie, jeżeli nie chcesz być człowieku samotny, nie chcesz cierpieć, i to radykalnie, to najlepszym lekarstwem, powtarzam, najlepszym lekarstwem na samotność między ludźmi jest małżeństwo. To dorasta jej człowieku do miłości małżeńskiej. Od razu powiem, że miłość małżeńska nie jest jedyną formą pokonywania samotności. Każdy normalny kontakt z drugim człowiekiem, choćby życzliwy, bez jakiejś wielkiej miłości, to, że na przystanku ktoś mnie zagadnie życzliwie, na ulicy się uśmiechnie do mnie, to, że sąsiad jest życzliwy, spyta, co tam u ciebie, sąsiedzi, to już się wychodzi z osamotnienia, chociaż trochę. Ale jeśli chcesz człowieku w najpiękniejszy możliwy i najtrwalszy i najbardziej radosny sposób pokonać samotność w relacjach międzyludzkich, no to dorastaj do miłości małżeńskiej. Dlaczego? No bo im większa miłość łączy mnie z tobą, tym bardziej pokonujemy samotność. Tym bardziej czujemy się bezpieczni, tym bardziej możemy sobie siebie nawzajem zawierzać, zwierzać się, szukać nawzajem u siebie wsparcia, aż się chce żyć. No i dlaczego miłość małżeńska jest największa? Teraz wchodzimy w serce tej refleksji. Dlaczego to jest bezwzględnie największa miłość między ludźmi? A konkretnie między mężczyzną a kobietą. Nic większego między nami ludźmi nie istnieje. No z kilku powodów. Po pierwsze, miłość małżeńska jest moją decyzją. Decyzją każdego narzeczonego, każdej narzeczonej. Mówiąc twardo, jeżeli chcę być uczniem Jezusa i chcę być zbawionym, i także świętym, to mam obowiązek kochać bliźniego. O, Jezus mi tu nie zostawia wątpliwości. Będzie nas sądził z miłości bliźniego. Byłem głodny, daliście mi jeść, nagi przyodzialiście, cokolwiek uczyniliście jednemu z ludzi, mnieście uczynili. Więc jeżeli chcę być zbawiony, wręcz święty, czy zbawiony w najpiękniejszy sposób, no to mam obowiązek kochać bliźniego. Ale nie mam obowiązku założyć małżeństwa i rodziny. Nie mam obowiązku decydować się na miłość małżeńską. Miłość małżeńska jest moją decyzją, na moje ryzyko i moją odpowiedzialność. Tu Bóg mi zostawia wolną rękę. I ludzie muszą też zostawić mi wolną rękę. Czyli jeszcze raz powtórzę, jeśli chcę być uczniem Jezusa, mam obowiązek kochać bliźniego, ale nie mam obowiązku zawrzeć małżeństwa. Większość ludzi, bezwzględna większość, 99,8% statystycznie jest powołana do małżeństwa, ale nawet jak odczuwam powołanie do małżeństwa, odkrywam i słucham Jezusa, to nie mam obowiązku, że tak powiem, z automatu zdecydować się na miłość małżeńską. Mogę na przykład, przyglądając się sobie, stwierdzić, że na razie jeszcze nie dorosłem do tej niesamowitej miłości, no to mam dalej pracować nad sobą, albo na ile siebie znam, widzę, że dorosłem do miłości małżeńskiej, ale ta druga strona nie dorasta. No to się muszę wycofać, bo małżeństwo jest wtedy ważne i szczęśliwe, kiedy obydwie strony, ona i on, dorastają do miłości małżeńskiej. Czyli na przykład, jeśli ja dorosnę do miłości małżeńskiej i nie spotkam kogoś godnego mnie, mówiąc tak po ludzku, no to zostanę, jak to się mówi, starym kawalerem, starą panną, i mogę być szczęśliwym, świętym człowiekiem, jeśli kocham porządnie bliźnich, bo nie spotkałem osoby, z którą mógłbym spokojnie, z poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zawrzeć związek małżeński. Jest takie mądre przysłowie włoskie, lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. Ale samemu nie jestem, bo jak kocham, to nigdy nie jestem sam, nie tylko jestem z Bogiem, ale i z Bożymi ludźmi. Zawsze się znajdą ludzie, którzy potrzebują mojej miłości bliźniego. Ale miłość małżeńska jest moją decyzją, na moje ryzyko i moją odpowiedzialność. Jaki student mi powiedział, tam 30 prawie letni już, proszę księdza, ta siódma dziewczyna, z którą teraz chodziłem, to jednak dalej, no się rozstałem, bo to jednak odkryłem, że to nie jest ta, którą Bóg mi wyznaczył. Mówię, facet, Bóg ci nikogo nie wyznaczy na żonę, bo ślub byłby nieważny z winy Boga. Bo to byłoby pod przymusem ze strony Boga. To ty decydujesz na twoje ryzyko odpowiedzialności, czy po pierwsze dorastasz do małżeństwa, A po drugie, jeśli dorastasz, czy jakąś dziewczynę pokochasz tą niesamowitą miłością małżeńską. To ty decydujesz, a nie Bóg za ciebie. Nie zganiaj tu winy na Boga, to jest twoja odpowiedzialność. Więc po pierwsze, miłość małżeńska to jest moja decyzja na moje ryzyko i moją odpowiedzialność. I księża muszą się bardzo upewniać, kiedy rozmawiają z narzeczonymi, także w cztery oczy z każdym oddzielnie, z narzeczonym, narzeczoną, czy świadomie i dobrowolnie każdy z nich decyduje się na tą niesamowitą miłość. Po drugie, czy po pierwsze jest to miłość, która jest moją decyzją. Ani Bóg, ani ludzie nie mogą mi narzucić małżeństwa. Ani choćby sugerować. Po drugie, ta miłość, jeśli się już decyduję, powtórzę, na moje ryzyko, odpowiedzialność, na małżeństwo, to co, na co się decyduję? Co znaczy wybieram ciebie za żonę, za męża? To znaczy wybieram cię za osobę, którą odtąd kocham najbardziej ze wszystkich ludzi. Najbardziej ze wszystkich ludzi na tej ziemi. Tylko Boga kocham bardziej, no bo On mnie uczy kochać, spoza konkurencją, ale z ludzi ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham bezwzględnie najbardziej. Czasami trzeba to przypomnieć własnym rodzicom. Jak jesteście już w małżeństwie, a rodzice myślą, że jeszcze oni są ważniejsi niż twoja żona, twój mąż. Trzeba powiedzieć, mamo, tato, coście zrobili w dniu mojego ślubu. Na przykład mnie, synowi, żeście pobłogosławili na nową drogę życia, czyli na drogę, na której od dziś moja żona, a wasza synowa jest dla mnie ważniejsza niż wy. Moją żonę, a waszą synową kocham bardziej niż was. Zdecydowanie bardziej. I wyście mi pobłogosławili. To pilnujcie tego błogosławieństwa. Czy córka musi powiedzieć swoim z kolei rodzicom? Jak trzeba. Mamo, tato, żeście mi pobłogosławili na nową drogę życiową, na której od dnia ślubu mojego męża, waszego zięcia kocham bardziej niż was. I nie mam nic przeciwko temu, że wy siebie nawzajem bardziej kochacie niż mnie, syna, córkę. Tak powinno być. Tu przytoczę rozmowę pewnego szlachetnego mężczyzny, mądrego, ze swoją 11-letnią wtedy córką, to było 5 lat temu, teraz Helenka ma 16 lat, chodząca wrażliwość. I ona codziennie pytała tatę, tato, czy kochasz mnie? Tak. A czy bardzo mnie kochasz? Tak. I kiedy miała 11 lat, mi Rafał to opowiadał, postawiła trzecie pytanie. Nie tylko, czy mnie kochasz i czy bardzo, 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 ale postawiła trzecie pytanie. A tato, a kochasz mnie najbardziej ze wszystkich ludzi? I Rafał wiedział, że ona się popłacze, jak usłyszy odpowiedź, ale musiał powiedzieć. 11-letniej córeczce. Już wtedy trzeba to powiedzieć. Gdyby nie spytała, by się dowiedziała o tym później. Nie, córeczko, nie kocham ciebie najbardziej ze wszystkich ludzi. Najbardziej ze wszystkich ludzi kocham twoją mamę, a moją żonę. No i Rafał wiedział, ten bardzo dobry, czuły tata, że się córeczka popłacze, no bo mając 11 lat chce być kochana. Zresztą nie tylko wtedy, najbardziej. No i się pobeczała nieźle. I tata odczekał, aż się popłacze i powiedział, dobrze, córeczko, że chcesz być kochana najbardziej na świecie przez kogoś, ale, nie, ale to nie ja mam być tą osobą. To twój przyszły mąż. Tak sobie wybierz, jak będziesz dorastać męża, żebyś miała pewność, że to jest ktoś, kto ciebie kocha i będzie kochać najbardziej ze wszystkich ludzi. Tak jak ja najbardziej ze wszystkich ludzi kocham twoją mamę, moją żonę, a ona mnie. I ja też nie chcę, córeczko, dodał Rafał, żebyś ty mnie kochała najbardziej ze wszystkich ludzi. Teraz, dopóki nie masz męża, mogę być nawet dla ciebie najważniejszym, będzie mi miło. Ale z chwilą, kiedy zawrzesz małżeństwo, ja spadam od razu na dalszy plan. I tak powinno być. Ciebie kocham nie aż tak bardzo jak moją żonę, a ty mnie nigdy nie pokochasz tak bardzo, sam cię o to proszę, jak pokochasz twojego przyszłego męża. To jest poważna rozmowa i traktowanie poważne miłości małżeńskiej, która ma bezwzględne pierwszeństwo przed innymi formami miłości. Czyli po pierwsze, to jest moja decyzja, czy zawiera małżeństwo, czy nie, podjęta na moje ryzyko, moją odpowiedzialność. Po drugie, jeśli taką decyzję podejmuję, to decyduję się ciebie, żono, ciebie, mężu, kochać bezwzględnie najbardziej ze wszystkich ludzi. Po trzecie, decyduję się ciebie tak niesamowicie kochać, żono, mężu, że na dobre i na złe, że twój los jest moim losem, gdzie ty tam ja, w jakiej ty formie, w takiej ja, jak, czym się ty dziś przejmujesz, tym samym się ja dziś przejmuję. I jeżeli chcę być szczęśliwy, to mam tylko jeden sposób. Pomagając tobie, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy, żono, mężu. Bo tak cię bardzo kocham, jak w Trójcy Świętej Osoby Boże się nawzajem kochają, aż się ze sobą utożsamiają. I małżonkowie powinni powtarzać to samo. Ja mąż i z moją żoną, proszę księdza, jedno jesteśmy, czy ja żona z moim mężem, jedno jesteśmy. Los mojego małżonka jest moim losem, bo tak bardzo małżonka kocham, żonę męża. Po czwarte już chyba kocham cię tak bardzo, bardzo, że nie tylko bardziej niż wszystkich innych ludzi, nie tylko się z twoim losem utożsamiam, ale z tobą, żoną, mężu, i tylko z tobą chcę współżyć. Z tobą, żoną, mężu, i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Bo nikogo innego aż tak niesamowicie nie kocham jak ciebie. Tylko ciebie kocham aż taką wielką, wyłączną miłością, że do współżycia seksualnego, do pragnienia potomstwa. Tylko z tobą. Po piąte, ta moja miłość do ciebie taka ogromna, taka no, największa między ludźmi, będzie aż do śmierci, póki nas śmierć nie rozdzieli. To nie jest na jakiś czas, nie jest dopóki jesteś młoda, czy jestem młody, dopóki tam jakieś hormony, feromony działają. Nie, nie. To jest na całe życie. I po szóste już chyba, to jest miłość wzajemna. Ty, mężu, ty, żono, się zobowiązujesz do równie niesłychanej miłości wobec mnie. Czy moim świętym i bezwzględnym obowiązkiem jest okazywać tobie tą największą miłość i dokładnie taki sam obowiązek ty bierzesz świadomie, dobrowolnie na siebie. No i teraz ktoś powie, no to jest rzeczywiście niesłychana miłość, mająca takie cechy, no tylko siąść i się wzruszać do łez. I rzeczywiście jak małżonkowie taką miłością wzajemnie się obejmują, no to mają niebo na ziemi. To jest powrót do raju, utraconego przez pierwszych małżonków, bo nie posłuchali Boga. To jest powrót do raju. Więc Bóg wymyślił miłość małżeńską, żeby mężczyzna i kobieta mieli kawałek nieba na ziemi. Czyli żeby między nimi była radość, zaufanie, wierność, wdzięczność, poczucie bezpieczeństwa. No, kawałek nieba na ziemi. No i teraz zaczynają się schody na koniec tej refleksji. Ktoś powie, to księże Marku, to dlaczego część małżeństw jest mało szczęśliwa, a część jest całkiem nieszczęśliwa. Najpierw chcę od razu powiedzieć twardo, że znam małżeństwa bardzo szczęśliwe, więc mnie nikt nie wmówi, że to, co Bóg proponuje, to tylko mrzonka, to się nie da zrealizować, da się. Moje choćby trzy, to się zwierzę, trzy powieści, na razie napisałem trzy, chciałbym więcej, już wyjaśniam dlaczego. Te powieści, Pamiętnik Perełki, Anioł Radości, Bóg Krewnej Księżniczki, dwie z nich są w sklepiku, a jeśli nie ma, to będą jeszcze. Tutaj te trzy powieści są skutkiem mojego zachwytu konkretnymi rodzinami. To są rodziny, w których każdy kocha każdego i to tak niesamowitą Bożą miłością, że te rodziny mnie tak wzruszają, że pierwszy raz ponad 20 lat temu pomyślałem sobie, a to ja dam im znak mojego zachwytu, pisząc o nich powieść. No i tak powstała pierwsza powieść, Pamiętnik Perełki, potem kolejne. No a teraz w kolejce stoją kolejne rodziny, które mnie zachwycają i o których chcę pisać z zachwytu kolejne powieści. Więc nikt mi nie wmówi, że nie ma takich rodzin, jak Bóg to zaplanował i zapragnął. Natomiast wiem, sam to przyznaję bez bicia, że znaczna część rodzin, które znam, są rodzinami, gdzie jest dużo cierpienia i znam sporo rodzin, gdzie jest piekło na ziemi. To nie musicie mi o tym mówić, sam to wiem. Codziennie właściwie przed tą mszą przeczytałem 6 e-maili nowych. To z tych 6, 4 jest tam wołanie, błaganie o ratunek w sytuacji, gdzie jest piekło na ziemi w małżeństwie i rodzinie. 4 dzisiejsze e-maile z 6 dzisiejszych e-maili, jakie dostałem. Otóż dlaczego w niektórych małżeństwach jest wręcz piekło na ziemi? Bo ktoś z małżonków nie wypełnia przysięgi małżeńskiej. Cała odpowiedź. Albo obydwoje są w kryzysie i nie wypełniają przysięgi, albo jedno z nich. Wystarczy, że jedno z nich, bo miłość małżeńska jest wzajemna, więc wystarczy, że jedno z małżonków nie kocha i już jest tragedia. Czyli to nie dlatego są cierpienia w małżeństwie, że małżeństwo już jest niemodne, czy że przestarzałe, czy że Bóg miał nie do końca przemyślany pomysł. Nie ma lepszego pomysłu. Tylko wykonanie może być kiepskie. To jest tak jak z nami kapłanami. Jeżeli ktoś z kapłanów jest wierny powołaniu, kocha i uczy kochać na wzór Boga i jest serdeczny, ofiarny, no normalny, no to jest też chodzącą radością. Ale wiemy, może wy lepiej widzicie to niż my kapłani, jest sporo księży w kryzysie, pouzależnianych, niektórzy przestępcy, niektórzy w stanach samobójczych w takiej czy innej wersji, bo nie wypełniają przysięgi kapłańskiej w tym przypadku. Natomiast mi ktoś ze świeckich mówi, że księdza tam w tej naszej parafii to jest taki biedny ksiądz, taki się czuje samotny, do nas się żali z tego, no my tam staramy się go pocieszać. Ja mówię, to mu krzywdę robić. Powiedzcie temu księdzu prawdę. Jeżeli jest taki osamotniony, taki zgorzkniały, taki nieszczęśliwy, to znaczy, że nie kocha. Powiedzcie mu, księże, zabierz się do roboty, zacznij kochać i będziesz szczęśliwy. Dokładnie tak, jak ja to mówiłem też moim współbraciom, samemu sobie i mówię też małżonkom, każdemu spotkanemu człowiekowi. Jeżeli nie za bardzo jesteś szczęśliwy, to znaczy, że za mało kochasz. Bierz się do roboty. Albo, zwłaszcza w sytuacji kobiet, może nawet bardzo ofiarnie kochasz, ale niezbyt mądrze. No to zmądrzej. Ale o tym więcej jutro. Więc kryzysy się zaczynają wtedy i cierpienia straszne nawet w małżeństwie, kiedy ktoś z małżonków przestaje kochać, przestaje wypełniać przysięgę miłości. No i tu jest właśnie ważne, już pod koniec tej refleksji, żebyśmy wiedzieli, kiedy zaczyna się kryzys w małżeństwie. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy się zaczyna kryzys? No bo im szybciej zobaczymy, że coś się zaczyna źle dziać, tym łatwiej będzie i szybciej to pokonać i tym mniejsze cierpienie zanim pokonamy. A jak zobaczymy kryzys dopiero, kiedy już jest piekło na ziemi, a to czasami już kosią się płakać, tak po ludzku patrząc. Więc moje bardzo ulubione pytanie do małżonków brzmi, kiedy małżonek, mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Podkreślam, kiedy zaczyna łamać przysięgę. No i najczęściej, gdy chodzi o panów, zwłaszcza to mówią, no kiedy mąż, nie daj Boże, okłamuje żonę, uderza, poniża, upija się, czy wpada w inne uzależnienia i dręczy, czy zdradza. Wtedy mówię, panowie, nie zrozumieliście pytania. Nie pytałem, kiedy mąż staje się bandytą, czy żona. Nie pytałem, kiedy małżonek powinien iść do więzienia. Nie pytałem, kiedy już kompletnie niszczy małżeństwo. Tylko pytałem, kiedy zaczyna łamać przysięgę. Nie kiedy kończy. Rozumiecie słowo zaczyna? No to zwykle przynajmniej panowie milczą. Wtedy mówię, mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. To powinno być dla wszystkich oczywiste, a prawie dla nikogo nie jest oczywiste. W małżeństwie zaczyna zamiast nieba na ziemi być kawałek piekła albo całe piekło to ziemskie, kiedy, nie dopiero kiedy są bijatyki, zdrady, pijaństwa i tak dalej. Wtedy tu już jest dno piekła, ale piekło się zaczyna wtedy, zwykle przez jakiś czas niezauważane, a już niszczące, kiedy ktoś z małżonków przestaje okazywać miłość. Na przykład pojawi się kiedyś tam po ślubie taki poranek, kiedy mąż się, przykład, kiedy mąż się obudzi, nie spojrzy z czułością w oczy żony, nie przytuli jej, nie spyta, co przeżywasz w tym momencie, w czym ci dzisiaj mogę szczególnie pomóc, co ci dzisiaj leży na sercu, czy w podobny sposób, nie okaże skupienia się na niej z troską, z miłością, nie okaże czułości, nie da jakichś znaków miłości, no to tylko na przykład sztywno popatrzy w ścianę, do niej powie zimnym głosem, idź, zrób śniadanie, na przykład, no to w tego poranka po raz pierwszy złamał przysięgę małżeńską. Albo z kolei ona, mimo że on okaże miłość w ten czy podobny sposób, obudzi się żona w złym nastroju, ma święte prawo, obudzi się nawet w najgorszych nastrojach, ale nie ma prawa się skupiać na swoich nastrojach. Bo nie ślubowała, biorę cię za męża i ślubuję, że się będę skupiać na moich nastrojach, tylko że będę kochać. Więc masz prawo, kobieto, się obudzić nawet w największych, jak to mówią nastolatki, dołach emocjonalnych, byle się na tym nie skupiać. Tylko skup się na mężu, który się skupia na tobie. Jeżeli on ci okazuje miłość i wsparcie, to ty odpowiesz tym samym. A jeżeli żona, której mąż okaże miłość, nie odpowie podobnie, też z troską, jakimś znakiem czułości, miłości, to tylko mu tam jakoś dokuczy, żeby odreagować swoje emocje, to tego poranka ona po raz pierwszy złamała przysięgę. Ktoś powie, może z mężczyzną, no ale dlaczego ksiądz tak podkreśla, że jeśli mąż nie okaże miłości, jeśli mąż okaże miłość, a ona nie okaże, no to złama przysięgę, a może ksiądz powie, że no niech ona pierwsza okaże. Nie, nie. Pierwszy ty, mężu, okazuj znaki miłości, boś pierwszy złożył przysięgę małżeńską. Tu nie ma przypadków. To nie przypadkowo najpierw narzeczony składa przysięgę, a potem narzeczona odpowiada podobną przysięgą. Ty, mężu, pierwszy okazuj miłość, wtedy żona ma siłę tobie okazywać miłość. Okaże 5 razy więcej albo i 10, ale najpierw ty daj znaki miłości, bo inaczej ona się skupi na emocjach, na tym, że jest niekochana i nie ma siły kochać. Ale o tym więcej jutro, przy rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzicielskich. No i teraz już końcówka, więc jeżeli chcecie być szczęśliwymi małżonkami, wypełniajcie przysięgę. To jest niezawodna droga do nieba na ziemi, mówiąc tak po ludzku, czyli okazujcie sobie wzajemnie miłość. I dla kobiet jest to raczej oczywiste, dla większości kobiet. I same mówią, proszę księdza, no prawda, jak nie okazuje miłości mężowi, dzieciom, to łamie przysięgę i musi być cierpienie. Gorzej z mężczyznami. Nieraz mówią mi niektórzy, przynajmniej panowie, proszę księdza, niech ksiądz nie przesadza, że jak nie okaże miłości żonie przez moją obecność skupioną na niej i przez ofiarność od świtu do nocy, jak trzeba, i przez czułość, cierpliwość, serdeczność, no to już łamie przysięgę. To ksiądz przesadza i niech ksiądz czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom, wyjaśniam. Bo co ślubowe? Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, poniżał, zdradzał, dręczył, czy że będę kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. Czy kochasz? Wobec sąsiada jesteś w porządku, kiedy sąsiadowi nie robisz krzywdy, boś nie ślubował okazywania miłości. A żonie, mężowi ślubowałeś miłość, a nie ma miłości nieokazywanej. Więc jak sąsiadowi nie okazujesz miłości, okej. Czy sąsiad tobie? Niech okazuje on swoim bliskim, a ty swoim. Wystarczy, że ci nie robi krzywdy. A jak się jeszcze uśmiechnie, to super. Natomiast jeżeli twojej żonie, mężowi, synowi, córce nie okazujesz miłości, to jesteś złoczyńcą. Bo łamiesz przysięgę i ranisz twoich bliskich. I tutaj podpowiedź dla pani, jeżeli gdy wrócicie do domu i mąż powie, no ten ksiądz Marek twardo powiedział, mam ci okazywać miłość żono, tak jak Jezus, wczoraj o tym mówiłem, przez obecność, ofiarność, czułość. No ale to ja tak nie umiem, czy rodzice mnie nie nauczyli, czy sam się nie nauczyłem, ale uwierz żono, że cię kocham. No nie okazuje ci tak miłości, ale uwierz, że cię kocham. To żono powiedz z ironią, tak trzeba. To mężu, zróbmy eksperyment, przestań oddychać. Już w ogóle nie oddychaj, a żeby eksperyment był naukowy, to ci zakleję taśmą taką szeroką, przywieralną usta i nos. Nie oddychaj, ale uwierz, że dalej żyjesz. No to mąż powie, no na chwileczkę, że no, jak nie będę oddychał, to się uduszę, umrę. To powiedz z głęboką ironią, mężu, stał się cud. Zacząłeś myśleć, super. Rzeczywiście, jak nie będziesz oddychał, to się udusisz i umrzesz. Ale jak nadal nie będziesz okazywał miłości mnie i dzieciom, to mnie się żyć odechce, dzieciom się żyć odechce, a może i tobie się żyć odechce, jak zobaczysz, że przy tobie my umieramy na rad. Nie ma miłości nieokazywanej. Albo okazujesz miłość, albo małżeństwo staje się katastrofą. Drugi warunek, to już króciutko, żebyście byli szczęśliwi w małżeństwie i rodzinie, to jest solidne wychowywanie dzieci. W Emaus jest i o tym książka, i po polsku, po niemiecku, kochać i wymagać. Solidne wychowanie dzieci, czyli wspieracie dzieci i pomagacie, żeby były coraz bardziej mądre, pracowite i kochające. Bo jak nie będziecie do tego mobilizować, żeby były coraz bardziej mądre, pracowite i kochające, to wasze dzieci będą głupie, leniwe i egoistyczne i będzie koniec świata. I was zadręczą, siebie zadręczą, innych zadręczą. I po trzecie, kurczowo się trzymajcie Boga. To na koniec tu fundament. Otóż to nie jest przypadek, że kiedy narzeczeńcy złożą przysięgę tej niesamowitej miłości małżeńskiej, mówią tak mi dopomóż, Panie Boże. i to konkretnie w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci, czyli Boże objawiony w Chrystusie i obecny w Kościele. Bo nikt z ludzi, nawet najwspanialszy mężczyzna i nawet najwspanialsza kobieta nie są w stanie od świtu do nocy, na dobre i na złe, przez dziesiątki lat okazywać miłość przez obecność, ofiarność, czułość bez pomocy Boga. Nie, absolutnie nie jest to możliwe. Tacy genialni i wielcy nie jesteśmy. Albo nam zabraknie siły, albo mądrości, albo i siły, i mądrości, będzie katastrofa. Więc jeżeli chcecie być szczęśliwymi małżonkami, okazujcie sobie miłość od obudzenia się do zaśnięcia przez obecność, pełno skupienie na współmałżonku, ofiarność i czułość. Solidnie wychowujcie dzieci i kurczowo trzymajcie się Boga. A co robić, kiedy no tak nie było i są potężne problemy? O tym jutro. Amen.